Jeśli Państwo uważnie czytają na przykład portal w polityce, to odnajdą tam Państwo takie krwiste testy Dariusza Matuszaka, eksperta Warsaw Enterprise Institute, a teraz jest z nami w studio. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Zacznijmy od manifestacji rolników. Protest przeciwko Zielonemu Ładowi. Jak Pan patrzy na ten Zielony Ład, jak Pan patrzy na całą politykę klimatyczną Unii Europejskiej?
No to jest, no słyszeliśmy, jak rolnicy mówią o tym ładzie, a dom publiczny, czy oczywiście słyszeliśmy relacje z manifestacji. Tak, no to jest nieład, to jest chaos, to jest jakaś katastrofa. To, co nazywane było Zielonym Ładem, jest po prostu czarnym, koszmarnym nieładem, chaosem, jakąś dziurą, która zasysa całą Unię Europejską.
To jest tak, że to opisujemy, ale próbujemy to zrozumieć. Dlaczego Unia Europejska jakby wędruje w takim kierunku, który wzbudza choćby teraz takie protesty rolników, ale nie tylko rolników?
No, to jest pytanie natury filozoficznej, bo to musielibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Unią rządzą tak niekompetentni, tak głupi, tak szkodliwi ludzie, tak zaczedzeni ideologią, bo to nie jest projekt na uratowanie klimatu, na uratowanie przyrody, tylko jest to projekt inżynierii społecznej. To jest wielki projekt podporządkowania europejskiej ludności władcą z Unii. I to nie ma sensu, to nie ma najmniejszego sensu i każdy, kto się choć trochę tak wejdzie głębiej, bo oczywiście ci, którzy zaprowadzają te porządki Zielonego Ładu, liczą na niewiedzę obywateli. Ona jest zrozumiała, bo nikt nie ma czasu analizować każdego aspektu tych propozycji, które oni wprowadzają, ale ja dam jeden taki przykład. Europa odpowiada za mniej więcej 7% emisji gazów cieplarnianych w skali świata. To znaczy tych, które człowiek emituje. Bo przecież mówimy jeszcze, pomijamy to, co naturalnie wynika z procesów biologicznych. W tym jest 12% transportu kołowego, samochodowego, tak? Czyli 12% z 7%, no to możemy policzyć, to jest 0,8,4%, to znaczy 0,84%, tak? To dla takiego wskaźnika, dla takiej wielkości emisji w skali globu 0,84%, Europa gotowa jest sparaliżować, zniszczyć sobie transport kołowy, transport samochodowy całkowicie, bo mrzonką jest, to są baśnie, to są bzdury, że transport elektryczny zastąpi ten, jaki znamy, czyli z wykorzystaniem palin kopalnych. Nie ma takiej możliwości. Żadne pieniądze, żadne dyrektywy nie zmienią praw fizyki, nie spowodują, że... Znaczy, jak pan Timmermans sobie siądzie i mówi tak, do 2043 roku opracujemy jakiś silniczek elektryczny, niezwykle wydajny, to on nie wie, o czym mówi. Nie da się czegoś takiego zaplanować. Po prostu jest to niemożliwe. Może się uda, może się nie uda.
No dobrze, ale to może na chwilę pomyślę tak, że jestem zwolennikiem całej tej transformacji energetycznej i tego całego zagrożenia klimatycznego. Wychodzę, proszę pana, na ulicę, jest 27 lutego, temperatura w Warszawie plus 15 stopni, a normalnie powinno być minus 4, więc mówię tak, jest zmiana klimatu, to odczuwają ludzie na całym świecie, coś trzeba z tym zrobić.
A skąd pan wie, że to jest anormalne?
To, bo żyję lat 58 na kuli ziemskiej i pamiętam wczoraj, pamiętam przedwczoraj, pamiętam 58 zim, albo przynajmniej 50.
Tak, no Jan Chryzostom Pasek opisywał, jak w styczniu bydło na pola wyprowadzano, żeby wypasać, a Sienkiewicz zaczynał ogniem i mieczem od słów, że to był rok nadzwyczajny.
Czyli ten argument do pana nie trafia?
Nie trafia, dlatego że nie mamy punktu odniesienia. No, wszystko jest względne. No, gdybym zapytał pana, czy z Warszawy do Szczecina jest daleko, no to prawdopodobnie powie pan, że to jest daleko. Ale jakby pan zapytał Rosjanina, Kanadyjczyka, Amerykanina, Chińczyka, to oni powiedzieli, a całkiem blisko. Więc o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że to odchylenie takie, które znamy ze swojego życia, czyli my je obserwujemy, nie wiemy, czy to nie jest po prostu zjawisko w skali dziejów świata, po prostu zwyczajnie normalne i takie, które się zdarza w jakichś cyklach tam co 100, 500, 700 lat. Hutytów 300-letnia susza wykończyła, tak? Walczyli ze starożytnym Egiptem, potem mieli 300 lat suszy. 300 lat. Nie 3, nie 12, nie 50, tylko 300. I to ich wykończyło.
Dinozaury też z jakiegoś powodu wyginęły, no ale
to
przypuśćmy.
Kopa ci nie wykończyła kamieniami.
Nie przyjmuję pana argumentacji, mówię nie, to jednak jest zupełnie inaczej. Teraz działa przemysł pełną skalą i 7%, pan mówi mało, ale to jest zawsze 7%. Kropla drąży skałę. Jeżeli Europa nie dokona tego cudu klimatycznego, to nikt na świecie nie dokona i wtedy wszyscy... I skończy się cywilizacja.
Tak. Męczarnie. Proszę pana, no jest fundamentalny problem, polega na czym polega ten brak wiary. To znaczy tak, jeśli z jednej strony opowiada się o takie rzeczy, o których pan mówił, że no jest 15 stopni, mamy luty, powinno być minus 4. I z tym generalnie można się zgadzać. No że rzeczywiście ja pamiętam dużo fajniejsze zimy. I ludzie, którzy projektują cały Zielony Ład, którzy prowadzą politykę klimatyczną, starają się nas przekonać i jednocześnie to są ci sami ludzie, którzy uważają, że tak, no fajnie oblać zupą Monę Lizę. Fajnie jest przykleić się do asfaltu, zablokować cały ruch. Fajnie jest zmusić ludzkość do jeżdżenia samochodami elektrycznymi, chociaż na świecie nie ma ani jednej ciężarówki elektrycznej. Ani jednej.
I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, przeniesiemy się na chwilę do Łukasza Jankowskiego, który jest gdzieś między Placem Trzykrzyży a Sejmem Rzeczpospolitej. Łukaszu?
A nawet więcej, jestem już na terenie Sejmu, bo tutaj będę czekał, a może nawet czatował na delegację, która ma się pojawić, bo rzeczywiście to, co padło na antenie Radia Wnet, znalazło potwierdzenie chwilę później, kiedy dostałem SMS-a oficjalnego z Kancelarii Sejmu, że tak, jest planowane spotkanie delegacji protestujących z marszałkiem Szymonem Hołownią o godzinie 13:00. W tej chwili państwo w tle pewnie słyszą tą wąską, znacznie węższą niż Nowy Świat, czy Aleje Ujazdowskie, a tym bardziej Aleje Jerozolimskie, tę węższą ulicę, czyli ulicą Wiejską, idą manifestanci. Jak się oni tutaj pomieszczą, trudno mi sobie to wyobrazić, bo ten plac przed Sejmem nie jest taki duży, a manifestantów jest wiele. Jak tu wjedzie? Chyba nie wjechał. Chyba nie przyjdzie tutaj ten duży ciągnik z Agro Abramsem. Tego sobie nie wyobrażam, albo trudno mi to sobie wyobrazić. Sejm jest otoczony szczelnie barierkami. Każdą z barierek stoi dwóch funkcjonariuszy, którzy kordonem chronią Sejm przed protestującymi. Tak więc w tym aspekcie no oczywiście politycy opozycji będą mówić i tak obiecywał Szymon Hołownia otwarty Sejm, a Sejm jest zabarierkowany. A pewnie Szymon Hołownia odpowie tak, barierki są, bo jest protest, to jest kwestia bezpieczeństwa. Jak się protest skończy, to barierki będą zdjęte. Tak czy inaczej manifestanci tłumnie napływają na plac dookoła pomnika Armii Krajowej przed polskim Sejmem, a za 15 minut ma się pojawić w Sejmie delegacja rolników. Mam nadzieję, że uda mi się ją schwytać, oczywiście dziennikarsko schwytać, zanim ta delegacja zniknie w czeluściach gabinetu marszałka Sejmu.
Tylko o czym będą rozmawiać i na czym będą polegały te deklaracje pana marszałka w stosunku do delegacji? I też jeszcze jedno pytanie. Jaki jest skład tej delegacji? Czy to Solidarność Rolników Indywidualnych, czy wszystkie związki? Łukaszu, jeśli mnie słyszysz, to odbiór, a jeśli nie, to nie.
Tego nie udało mi się ustalić. Być może jeszcze wyjdę szybko z Sejmu, żeby to ustalić, ale postaram się raczej tą delegację już naocznie złapać na terenie Sejmu i wtedy wszystko będzie jasne, będzie pewne, kto wchodzi do pana marszałka, kto tam nie wchodzi i kto właściwie tym protestem dowodzi. Czy to jest Solidarność Rolników Indywidualnych, czy inne związki, a może to będzie przedstawicielstwo szerokiej palety różnych organizacji rolniczych, ale też leśników, też myśliwych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czekamy na godzinę 13 tutaj przed polskim Sejmem, przed polskim parlamentem.
To my wracamy do studia. Dariusz Matuszak, ekspert Warsaw Enterprise Institute, jest w studiu. Dobrze, to już nie zajmujmy się tym, kto ma rację, kto nie ma racji, tylko po co? Czemu to służy? Czy potrafimy...
Zajmijmy się jeszcze przez chwilę, tak? Proszę dlatego, bardzo. Że oczywiście ja jestem zradykalizowany. Im więcej się zagłębiam w ten temat, tym większym przeciwnikiem jestem. To znaczy, ja uważam, że jest to zjawisko, polityka klimatyczna jest czymś, z czym należy walczyć, a nie perswadować, że może zmienimy to lub tamto, i uznaję je za wielkie, wielkie oszustwo. Powołują się działacze klimatyczni i władcy Unii na naukę. No proszę tu zaprosić kogokolwiek z tych rzeczników klimatyzmu i zapytać ich o nazwiska tych naukowców, którzy opowiadają o wielkich zmianach klimatu. Nie wymienią panu ani jednego. Za to są laureaci Nobla z fizyki, którzy mówią, że to bzdura. I teraz obywatel taki jak ja, który się trochę zagłębia w temat, ma do wyboru. Albo to są opowieści publicystyczne i pani Kasiana w Brukseli, w Gazecie Wyborczej i różnych mediach i opowieści szaleńców, którzy się przyklejają do asfaltu. Albo pan słucha Johna Clausera, laureata Nobla z fizyki z roku 2020. Pozwoli pan, to może będzie nie fair, ale zrobię panu drobny test. Czy pan wie, kto to jest Brian Gardiner albo Joe Hartman? Nie słyszał pan. Nie ma się czego wstydzić. Nikt o nich nie słyszał. A to są zbawcy ludzkości. Wie pan, że to są ludzie, którzy odkryli dziurę ozonową i gdyby nie oni, to byśmy mieli nadal te złe lodówki i te dezodoranty, a nie fa w kulce, tak, czyli dezodoranty w kulce, i byśmy wszyscy w wielkich męczarniach wyginęli, bo byłaby wielka dziura ozonowa. To są dwaj naukowcy. I teraz tak, pewnie jest coś na rzeczy w tym ich odkryciu, że gdzieś jakieś procesy w wysokich warstwach atmosfery przebiegały takie, które mogłyby być niebezpieczne. Ale poziom paniki, histerii, wywołany na tym tle, był prawdopodobnie absolutnie niewspółmierny do wagi tego zjawiska. Inaczej to ci ludzie mieliby pomniki w każdym mieście, byliby znani przynajmniej tak jak wynalazcy, jak Ludwik Pasteur albo Koch i tak dalej, jak zbawcy ludzkości. Nikt o nich nie słyszał. I teraz my się możemy zastanawiać, na ile cały ten pomysł związany ze zmianą lodówek, to był projekt lobby sprzętu AGD, czy...
Tylko porównajmy teraz skalę, bo oczywiście skala transformacji energetycznej jest dużo, dużo wyższa, no bo i słyszymy o rolnictwie, i wiemy o przemyśle samochodowym, i wiemy o wiatrakach, o zamykaniu kopalń, o całej myśli, w jaki sposób zmienić i zachowanie, i przyzwyczajenia ludzi, w ogóle samą obecność człowieka na planecie.
No, ja to uznaję za chore zjawisko. No, w parlamencie francuskim jest poseł, który uważa, że należy karmić komary, bo to jest eko, tak? Że zabijając komary, zabijamy matki. Tak, no bo to samice nas gryzą, w związku z czym i tak tacy ludzie decydują o losach krajów. Jak to takie proste doświadczenia były, nawet poseł bodajże Tarczyński zaczął pytać któregoś z posła Polska 2050, jaki jest skład atmosfery, ile jest dwutlenku węgla. To jest takie pytanie, które się pojawiło między innymi w kongresie amerykańskim i gdzie tam zgadywali, no może 5, może 8, może 7. Ten poseł z 2050 mówi poniżej 20%. No jest 0,400, są 0,04%, tak? Czyli ludzie, którzy projektują nam przyszłość, nie mają bladego pojęcia. O tej ciężarówce ja mówiłem, bo tak, mówimy o prawdziwej ciężarówce, nie takiej, co pojeździ po mieście 4 godziny, trochę śmieci pozbiera, a potem się pół dnia ładuje. Nie, takiej, która przez przełęcze alpejskie przewiezie towar przez Pireneje, która przewiezie, nie wiem, śrutę rzepakową z Ukrainy do Niemiec i tak dalej. Ani jednej takiej ciężarówki na świecie nie skonstruowano. Ale... No więc o czym my w ogóle...
Ale widziałem to,
widział pan pociąg na baterię?
Ale widziałem ten wielki projekt tej wielkiej ciężarówki, która ma być dużo, dużo dłuższa, dużo, dużo cięższa, elektryczna, która ma sunąć autostradami europejskimi albo specjalnymi szlakami.
No to właśnie o tym mówiłem na samym początku. Ktoś sobie wymyślił, że urzędnik w Brukseli, pan Timmermans albo ktoś z jego sztabu, chodźcie, zróbmy tak, żeby na świecie była w 2044 roku takiej ciężarówki, żeby nie wiem ile pieniędzy, ile tam nadgodzin za wymyślanie tych bzdur sobie wzięli, to może nie przeskoczą technologii. Widział pan pociąg na baterię? Dlaczego nie ma pociągu na baterię? Po co się trakcję buduje? Po co?
No bo jeszcze wtedy nie wiedziano, że można takie wspaniałe baterie zrobić.
A teraz
zrobić,
wiadomo?
Żeby... Nie, teraz oczywiście... No,
a może jest fizyczna bariera? Bateria, na czym polega bateria? No to procesy chemiczne są. No, bo ten prąd bierze się z procesów chemicznych. Nie będziemy się tutaj w to zagłębiać. I być może jest tak, że ich pojemność tych baterii jest określona i nie da się jej przeskoczyć.
No dobrze, to w takim razie spróbujmy podzielić... ludzkość w takim razie. Jest jakaś grupa, którą nazwijmy jak chochlikami, no taka grupa, która mówi, że to wszystko należy wprowadzić w celu...
Świrami.
Ale prosta nie, no przecież mają wykształcenie, eleganckie garnitury, przesuwają się po salonach, ładnie mówią, ładnie się zachowują, no to... chodzą do restauracji i tak dalej, to nie spełnia kryterium.
Spełnia. Widzi pan, no to jest rzeczywiście ten dysonans poznawczy. Przyjdzie ktoś taki jak ja i można powiedzieć płaskoziemiec i tak dalej, tam natomiast siedzą mądrzy ludzie. No nie siedzą. Siedzą ludzie, którzy nie mają pojęcia. Nie mają bladego pojęcia. Ja pamiętam takie przesłuchanie w Kongresie Amerykańskim, kiedy jeden z senatorów mówi tak, no a jak tam zwieziemy na wyspę Guam za dużo wojska, to ta wyspa się może tak chybnąć, przechylić jak łódka i wszyscy się potopią, tak? No mamy do czynienia także z takimi potentatami intelektualnymi. I skoro jesteśmy przy protestach rolniczych, jakim cudem jakiś urzędnik, ten pan w garniturku, o którym pan mówi, który kulturalnie je i się pięknie wysławia,
skończył te wszystkie uniwersytety zachodnie, które należy skończyć, żeby zostać urzędnikiem w Unii Europejskiej.
W Unii Europejskiej, ale na pewno nie dostanie Nagrody Nobla z fizyki, tak jak pan Ivar Glaver. On ma prawie 90 lat i on mówi tak, mi jest obojętne, nic już mi nie zrobicie, więc ja mogę mówić prawdę, to jest bzdura, to wasze globalne ocieplenie. To jest ściema, bujda. To nie ma naukowego żadnego sensu. I nie jest jedynym noblistą. A pan może, czy ja, inni obywatele mogą słuchać pana w garniturze, pani Jachiry, i ona powie rolnikom, tak, jak mają dbać o przyrodę, o świat, w którym który ich żywi, który jest ich naturalnym środowiskiem. Nikt bliżej przyrody, natury nie jest niż rolnicy. Jeśli ktokolwiek cierpi i jeśli ktokolwiek dba o ten świat wokół siebie, to są oni. To są oni. A tu proszę bardzo jacyś szaleńcy z partii zielonych, jak pani Zielińska, czy ktokolwiek tam w Niemczech, czy we Francji, tam będą im świat worki krową zakładać? Dobra, proszę bardzo, taki test robimy, świr czy nie świr. Przychodzi do pana człowiek i mówi, weźmy, załóżmy wszystkim krowom na świecie worki z przodu i z tyłu, żeby te gazy wyłapywać. Świr czy nie?
Tak.
Właśnie. Świr, nie? Świr. No. A żeby było jeszcze...
Kto tak mówi?
No nie słyszał pan nigdy o tym, że są takie trzy drogi do wyeliminowania gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt. Jedna to jest zmiana genetyczna bydła, czyli tak, żeby nie emitowało z przodu i z tyłu. Druga to jest wyłapywanie. To są właśnie te worki. Wyłapywanie z przodu i z tyłu tych gazów, które bydło wydala. A trzecia droga, która jest wdrażana najbardziej, czy też projekt jakoś tak mocno zaawansowany, to jest wyrżnąć całe bydło. To jest wyrżnąć. 200 tysięcy krów wyrżnąć w Irlandii, wyrżnąć bydło w Holandii, wyrżnąć owce w Nowej Zelandii. To są projekty, które w jakiejś mierze powoli są realizowane. One krążą w przestrzeni publicznej. Bardzo możliwe, że się ludzkość przyzwyczaić do tego pomysłu.
Ale to jakaś teza powinna być. Ktoś musi mieć w tym interes, bo to nie jest
teza tak. Jest taka, że te krowy przodem i tyłem...
Tę tezę znam, natomiast teza dotycząca całego procesu, no bo minister Ardanowski, który przed chwilą występował w Radiu Wnet, powiedział, to jest tak, że za Zielonym Ładem w rolnictwie stoją wielkie koncerny agroholdingi, które mówią, my będziemy produkować za was, a niech mali rolnicy przestaną istnieć, bo nam tylko przeszkadzają tak w tej produkcji. No tak, ale teraz mamy cały projekt klimatyczny, większy. Rolnictwo jest tylko jego częścią. Czyli kto pana zdaniem i po co to robi?
Nie, to jest projekt do kontrolowania ludzkości. No ja wyznaję zasady brzytwy Okhama. Nawet taką książkę napisałem. Najprostsze wyjaśnienia są najczęściej trafne. Nie należy mnożyć bytów ponad potrzebę, więc jeżeli doszukujemy się wyjaśnień jakichś zjawisk, to pierwsze, jakie jest w miarę sensowne, najprawdopodobniej jest tym właściwym, jedynym, ostatecznym, rozstrzygającym. To więc moja teza jest taka, że po to, by kontrolować ludzkość. To znaczy, to jest projekt na cały świat, tak jak sobie można zaprojektować, ktoś sobie zaprojektuje małe miasteczko, władze tego miasteczka, prawda? W większym mieście sobie może pan opanować większe miasto, dzielnicę i tam rządzić. No to są ludzie, którzy wymyślili, może pan opanować całe państwo i urządzić je według swojego uznania. Na przykład bandyci opanowali Rosję, prawda? Bandyci mają swoje państwo. To nie w Rosji są bandyci, tylko bandyci mają Rosję. To jest ich państwo. No być może są ludzie, którzy mówią, a to my będziemy mieli cały świat. No do tego potrzebna jest kontrola zachowań, kontrola populacji i projekt klimatyczny jest częścią tego. No kto kontroluje energię i żywność, ten kontroluje wszystko. Wszystko. Bernard Marguerite, korespondent mediów francuskich, który mieszka w Polsce od kilkudziesięciu lat, on napisał tekst, zresztą opublikowany na portalu W Polityce, o tym, iż celem władców Unii jest zniszczenie rolników jako klasy społecznej, bo to są konserwatywni ludzie, przywiązani do tradycji, prawicowi.
Stawiamy trzy kroki, żeby przenieść się do Sejmu, gdzie jest Łukasz Jankowski. Łukaszu?
Dzień dobry Państwu ponownie, tak jest, jestem na terenie Sejmu. Państwo w tle słyszą, jak w tej chwili organizatorzy będą udawać się do Sejmu, ale nie wiem, czy wejdą do polskiego parlamentu, bo jak na razie będzie jakieś przemówienie o godzinie 13:00, na protestujących czeka marszałek Szymon Hołownia, ale osoby, Szczepan Wójcik, który teraz przemawia, mówi, że przyszedł tutaj, aby dopominać się o sprawa, czy przyjść tej rolnicy, aby dopominać się o swoje prawa. Wcześniej manifestanci skandowali hasło, gdzie jest premier. Jak na razie wydaje się, że delegacja protestujących, teraz już ją widzę i więcej wiem, kto tym ruchem, czy stara się albo dowodzić, albo stara się dowodzić, albo się przypiął. Jest to Szczepan Wójcik, który gdzieś jest znany z fermy futrzarskiej. Jest też Sławomir Izdebski, bardzo ciekawy działacz rolniczy. Nie widzę nikogo na scenie Solidarności Rolników Indywidualnych, więc wydaje się, że jest pewien podział, że Solidarność przygotowuje się na manifestację 6 marca, a teraz mamy manifestację, gdzie jest oczywiście Solidarność jako uczestnik, ale ale zorganizował tą, czy zgłosił tą manifestację ktoś inny. W tej chwili policja mówi, uwaga, uwaga, jest zakazane używanie pirotechniki, a pirotechnika jest odpalana. Kolejny, drugi szpaler policji. Policja drugim szpalerem otacza Sejm. Ten drugi szpaler w tej chwili udaje się poza barierki. Być może będzie interweniować. A Szczepan Wójcik apeluje do wszystkich zgromadzonych o nieużywanie pirotechniki. A Szczepan Wójcik podkreśla, że są plakatorzy, a nas mija szef kancelarii. Dzień dobry, panie ministrze, jak by się spotkanie wyglądało?
Idziemy właśnie na spotkanie, przepraszam pana serdecznie.
Pan minister nie przeprosił, tak dość zdecydowanie dwojgiem rąk i poszedł dalej, pan minister Cichocki. No ale to służby mają swoje techniki, mogą być zdecydowane. Zobaczymy, czy panu ministrowi Cichockiemu, szefowi kancelarii, uda się zabrać tą delegację i na pewno nie będzie chciał pan minister, abyśmy z tą delegacją rozmawiali. Bartosz Cichocki podszedł do barierek i czeka na delegację. To może na chwilę jeszcze oddam głos do studia. Jak tylko ta delegacja wejdzie, to ustalię. A Bartosz Cichocki ustala z protestującymi, czy ma poczekać. Tak, poczekać. A Szczepan Wójcik mówi, że nie ma zgody na żadne prowokacje. Trwa rozmowa, ja postaram się tej rozmowy przysłuchiwać.
Łukasz Jankowski przysłuchuje się tym rozmowom, a my z Dariuszem Matuszakiem próbujemy odnaleźć sens tego wszystkiego, co się dzieje, czyli jest ktoś, kto chce kontrolować.
To jest teoria spiskowa. Ja wierzę w teorie spiskowe. Odkąd okazało się, że rzeczywiście w województwie warmińskim pojawili się talibowie, jak opowiadał Andrzej Leper, wyśmiewany wtedy. Nie, to jest żart, ale tak... Za tym oczywiście idą jakby słuszne też często idee. Są ludzie szlachetni i dobrego serca, którzy wierzą w różne rzeczy, ale może nie do końca dobrze je rozpoznają. No, powiedzmy pod takim hasłem zbudujmy wspaniałą komunikację zbiorową, tak? No jest jakiś duży sens, a może nie ma? A może nie ma mimo całych szlachetnych zamiarów, które się za tym kryją? No ja nie wiem, jak na przykład mieszkańcowi przy pomocy komunikacji zbiorowej mieszkaniec Szatku, czy Rechłocic, czy Rzęczewa miałby pojechać do Żelazowej Woli i obejrzeć dworek Chopina, albo do Kazimierza nad Wisłą, albo do Muzeum Kolei w Olsztynie czy gdzieś z komunikacją zbiorową. A to prawie 50% ludzi w Polsce mieszka właśnie w takich miejscowościach. Nie 95% w miastach, tak jak jest to w Holandii, w Belgii czy w Niemczech, tylko w Polsce prawie 50% ludzi mieszka w takich miejscowościach jak właśnie Parzęczew. Tak? No to jak ten człowiek z Parzęczewa będzie komunikacją zbiorową jechał, żeby obejrzeć pod Radomiem Muzeum Rzeźby? A wskazujemy go na to, że nigdy nie pojedzie. Jeżeli nie będzie go stać na swój własny samochód, to nigdy nie pojedzie.
Przechodzimy do Łukasza Jankowskiego. Łukaszu?
Trwa rozmowa z Jackiem Cichockim. Posłuchajmy.
Także przez rolników protestujących. Bardzo kulturalne rozmowy z panami sprzyjaciółmi były. Oni byli szeroką delegację, ale pan marszałek zgodził się ich przyjąć. Czeka teraz w gabinecie. Do przyszłych reprezentantów, żeby towarzyszyć, żeby zaprosić się do delegacji. To nie jest wszystko zgodnie ze sprawą.
A jak na postulaty będzie pan Maszek odpowiadał? One są bardzo także konfrontacyjne w kwestii Zielonego Ładu, który był dla marszałka istotny.
Pytanie do marszałka.
Do pana ministra również.
Zadał pan pytanie, jak będzie odpowiadał marszałka? Hymn, proszę bardzo.
I tak na hymnie zakończył pan minister Jacek Cichocki. Oczywiście pytań do marszałka jest wiele. Może kiedyś uda się je zadać, a tymczasem protestujący odśpiewują hymn.
A my słuchamy.
Kurier w samo południe.
to jest takie chochliki, które sprawia sprzęt wtedy, kiedy jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo dużo osób. Łukasz Jankowski, czy słyszą państwo, trzyma rękę na pulsie i na pewno w takim momencie by powiedział patronite.pl, ukośnik Radio Wnet, Żółta Łódź Podwodna dzisiaj płynie ulicami Warszawy, oczekuje na kolejnych załogantów. Załogantów, którzy będą wspierać naszą drogę i podróż Żółtej Łodzi Podwodnej, to jeszcze zmierzajmy do jakiejś konkluzji. Już wiemy, że jest ktoś, inżynier, który chciałby zagospodarować i jakby powiedzieć, jak powinien żyć człowiek, żeby być oczywiście szczęśliwym, bezpiecznym, długowiecznym i jeszcze pewno parę cech by wymienił tego
posłusznym,
człowieka.
I posłusznym. Przede wszystkim posłusznym. To jest podstawowa... I niewykształcony, bo jak wykształcony, to może za dużo pytań zadaje, może za dużo poczyta, może się dowie na przykład, że nobliści uważają ocieplenie klimatu globalne za bzdurę. Zresztą podobnie jak wielcy deweloperzy, właściciele banków, właściciele hoteli. Jest taki wielki przedsiębiorca od nieruchomości de la Peña, który mówi, że to są wszystko bzdury. Banki też w to nie wierzą, bo nigdy by nie dawały kredytów na 40 lat, żeby na wybrzeżach budować rezydencje i hotele, bo jak się poziom morza podniesie, to im to wszystko przecież zaleje, więc straciliby pieniądze. Więc on mówi, to bzdura jest. Oczywiście, że to jest bzdura i dlatego Obamowie mogli sobie kupić w Martha's Vineyard, to jest taka wysepka u Massachusetts, rezydencję tuż nad brzegiem oceanu.
Przepraszam za rwanie tej rozmowy, ale z powrotem wracamy do Sejmu. Łukasz Jankowski.
Możemy rozważyć podpisanie porozumienia. Nie ma innej możliwości. Drodzy Państwo, nasi przedstawiciele w tej chwili udają się do Sejmu na spotkanie z marszałkiem Rzeczpospolitej Polskiej.
Uwaga, uwaga! Tu policja! Używanie środków pirotechnicznych.
Raz, dwa, trzy, cztery, halo, halo.
Raz, dwa, trzy, cztery. Słyszymy, co się dzieje na ulicach, na ulicy Wiejskiej.
Słyszymy, w tej chwili wchodzi delegacja. Mam nadzieję, uda nam się porozmawiać z tymi osobami, które wchodzą. Jest Sławomir Izdebski, są także osoby, które trudno poznać.
I przede wszystkim marszałek Sejmu jest akurat naszym odpowiednikiem w kwestii dotyczącej obrony zwierząt w Polsce, bo wiemy, że powstała już komisja, która ma za zadanie zlikwidować pierwsze zwierzęta futerkowe w Polsce, a pewnie za tym pójdą następne. Nie ma na to zgody, dlatego poprosiliśmy dzisiaj marszałka Sejmu o spotkanie, żeby wiedział o tym, że nigdy rolników zgody nie będzie na jakokolwiek likwidację hodowli zwierząt hodowlanych w Polsce i koniec.
Proszę Państwa, przede wszystkim liczymy i żądamy równego traktowania i wysłuchania wreszcie tego, czego się domagamy. Trzy postulaty. Zakaz prowadzenia Zielonego Ładu, o czym mówiliśmy. Uszczelnienie granic oraz wsparcie hodowli zwierząt w naszym kraju. Żądamy tego, żeby się z nami spotkać, żeby wysłuchać naszego głosu. W przeciwnym wypadku protesty będą trwały i rozleją się na cały kraj.
Macie Państwo urnę, jak widzę. To jest urna z czym?
Jeżeli Unia Europejska będzie tak dalej działać, to po prostu te nasze rolnictwo może być w tej urnie. Oby tak się nie stało. Dlatego my jesteśmy tutaj.
Liczycie na marszałka Hołownię, że on wam pomoże?
Liczymy na to, że nas wysłucha i nas pomoże. Od tego jest, bo on kieruje pracami Sejmu. Jeśli od niego nie będziemy pomocy, nie będziemy mieli pomocy, to ja już nie wiem od kogo. No, ale liczymy, oczywiście. Liczymy na premiera, liczymy na posłów i...
Przede wszystkim to parlament podejmuje decyzje w kwestiach tutaj wewnętrznych i jeżeli dzisiaj widzimy zagrożenie, i to poważne zagrożenie w kwestii likwidacji hodowli w Polsce, to musimy udać się właśnie do odpowiednika, który ma ogromne przełożenie nie tylko dlatego, że jest marszałkiem i drugą głową w państwie, ale dlatego, że jest współkolecjantem, który też ma bardzo dużo do powiedzenia i może dzisiaj zapały tych swoich posłów, tych pseudobrońców zwierząt, tych zielonych ostudzić i to bardzo szybko.
Manifestanci skandowali, gdzie jest Donald Tusk. Wy też to skandujecie?
Żądamy spotkania z panem premierem. To my wybieraliśmy posłów, którzy dzisiaj stanowią rząd i to od nich potrzebujemy wsparcia. Mają rządzić w naszym interesie.
Ale podobno minister zapowiedział i teraz
premier doskonale wiedział, że jest organizowany marsz na Warszawę 27 i z tego co wiemy, bo kiedy zgłaszaliśmy tutaj prośbę o przyjęcie w Sejmie przez marszałka, to wiedzieliśmy już, że wybiera się marszałek gdzieś tam na spotkanie zewnętrzne i zrezygnował po to, żeby przyjąć naszą delegację. Premier mógł dokładnie zrobić to samo, wydaje się.
Ja myślę, że pogadamy jak wyjdziemy. Idziemy.
Delegacja udaje się teraz na teren Sejmu razem z Jackiem Cichockim. Jacek Cichocki kiedyś zajmował się służbami specjalnymi w rządzie Donalda Tuska, pierwszym i drugim, a teraz zajmuje się kancelarią Sejmu u Szymona Hołowni i to właśnie minister Cichocki wyszedł po delegację rolników. Sołomir Zdebski, Szczepan Wójcik to dwie osoby, które rozpoznaje, ale delegacja jest liczna, bo liczy po prostu. Dzień dobry, pan też jest z delegacji.
Tak.
I czego pan się spodziewa po tych rozmowach z marszałkiem Hołownią?
Nie wiem, myślę, że będą mieli na tyle jaj, żeby do rolników wyjść w końcu, bo my bankrutujemy.
To jeszcze jedno pytanie. Pan prowadził ten wielki ciągnik z Agro Abramsem. To musiało być ciekawe doświadczenie.
Całe Kujawsko-Pomorskie, pozdrawiam.
Kujawsko-Pomorskie, koordynator, taki napis na pomarańczowej kamizelce. Oczywiście to była osoba, która prowadziła ciągnik, który szedł na czele tego pochodu, a teraz delegacja już na terenie Sejmu otoczona przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej mija gmach parlamentu i sobie za kilka metrów mijając zaparkowane duże auto, dużą limuzynę chyba marszałka Sejmu, nie będę podawał tablicy rejestracyjnej, wchodzi wejściem głównym do polskiego parlamentu, tam gdzie wchodzą ministrowie, tam wchodzą posłowie, teraz wchodzą panowie i jedna pani, bo tak mówiła ta delegacja liczna, policzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doliczę do 17, chociaż w tej chwili nie jest tak, że wchodzą państwo rolnicy niczym posłowie czy ministrowie, są poddawani szybkiej kontroli, więc to wchodzenie trochę potrwa. I to jakieś rozmowy takie przyjacielskie ze Strażą Marszałkowską, może ktoś kogoś zna, może ktoś z kimś się porozumiał. Szczepan Wójcik po kogoś wychodzi, chyba kogoś brakuje, przez telefon, że ktoś się został, że kogoś trzeba się wrócić, że kogoś w tej delegacji brakuje, takie ustalenie ze Strażą Marszałkowską i jest przekazywana informacja i strażnicy idą, bo jeszcze z listą, bo kogoś tam brakuje na tej liście, a pozostała delegacja wchodzi do gmachu polskiego Sejmu. Jak zapowiedzieli, uczestnicy będą chcieli rozmawiać z mediami, kiedy wyjdą ze spotkania z marszałkiem Szymonem Hołownią.
O czym opowiada z wypiekami na twarzy Łukasz Jankowski, to już zgubiłem się trochę w naszej rozmowie. Dariusz Matuszak, ekspert Warsaw Enterprise Institute, jest w studio. Zmierzaliśmy do konkluzji, ale na czym stanęliśmy?
Na moim słowotoku, przerwanym przez fantastyczną relację z wydarzeń tam pod Sejmem, ale konkluzja, zmierzaliśmy generalnie do tego, czy to możliwe jest, bo pan redaktor wątpi w to, by ludzie wykształceni i kulturalni w garniturach byli głupi i projektowali ludzkości losy. Tak? No to ja może tylko zostawię z takim pytaniem, jeśli tu ma być koniec. Czy ci, którzy zaprowadzali komunizm, to byli wykształceni, kulturalni, mądrzy ludzie? No tak, no niestety tak. Niestety tak, a sprowadzili na ludzkość największy koszmar w jej dziejach. setki milionów ofiar. Możemy się kłócić, czy 100 milionów, czy 200. Pan Pol Pot to studiował sobie filozofię na Sorbonie. Człowiek po francuskich akademiach. I potem kazał motykami wytłuc połowę swojego narodu. Oczywiście ja nie porównuję, ja nie mówię o tym, że ci eurokraci brukselscy są ludźmi tego samego pokroju, tylko moja teza jest taka, że to, że ktoś ma wykształcenie i zna cztery języki, co nie jest oznaką wykształcenia. Nie jest. I umie się zachować w towarzystwie i tak dalej, jem bułeczkę przez chusteczkę, nie znaczy, że nie jest durniem, człowiekiem pełnym pychy, arogancji, który uważa, że ma pomysł na całą ludzkość i chce całej ludzkości życie zaprojektować. Jak znajdzie sobie kilkudziesięciu czy kilka tysięcy podobnych niemyślących, no to mogą stworzyć ludzkości tragedię, zbudować na ziemi piekło, za piekło na ziemi.
A czy przynajmniej pan wierzy, że oni wierzą, że to, co robią, jest dobre?
Myślę, że połowa z nich zwyczajnie łże i to są zwyczajnie sprzedawczycy, po prostu. Wierzę w to, co mówił minister rolnictwa, były minister rolnictwa, że za tym stoją wielkie lobby przemysłowe. Czy lobby firm na jednego urzędnika czy europosła przypadają dziesiątki lobbystów, a wierzę, że część osób jest to pożyteczni idioci, ale nie chciałbym niektórych obrażać, bo rzeczywiście są tacy ludzie, którzy mają absolutnie szczere intencje. Są tacy cwaniacy, no nie wiem, jak u nas taki jest jeden redaktor dosyć znany, który tam żyje z tego, że jeździ po konferencjach i dostaje samochody elektryczne do testowania. Fajnie mu się w związku z tym żyje, więc on będzie opowiadał brednie na temat wyższości komunikacji z samochodami elektrycznymi nad innymi. No i jest i myślę, że jest społeczeństwo, no, które generalnie ma dobrą wolę i jeżeli coś słyszy, ktoś opowiada, no bo to brzmi bardzo pięknie, dbajmy o przyrodę, prawda? Ptaszki, żeby śpiewały, czysta woda płynęła w strumykach, boso po rosie sobie po łące pobiegamy. Piękne, oczywiście, że piękne. A że za tym się kryje często wielkie kłamstwo, no to tak jak za ideami komunizmu. Równość miało być, a nikt nie zbudował bardziej bardziej nieeligatarnego systemu niż właśnie komuniści.
O tym opowiedział w Poranku Wnet, w Odysei Wyborczej, nie, w Kurierze w Samopołudnie, nie, bo Kurier w Samopołudnie się już dawno skończył, Dariusz Matuszak, w tym dniu protestu rolników, o którym opowiadamy, Warsaw Enterprise Institute, ekspert, jeszcze raz powtórzę, Dariusz Matuszak, można przeczytać pana rozmaite eseje, czy publicystykę, zapoznać się na portalu W Polityce, tam widziałem, ale też pewno w wielu innych miejscach.
Nie wiem, jak teraz jest Warsaw Enterprise Institute, bo trochę formułę zmieniamy, ale bardzo dużo tekstów na ten temat, także tam się ukazywało o Zielonym Ładzie, o polityce Unii Europejskiej, o szaleństwie. Ja jeszcze może bym podsumował to tak, no coś jest niezdrowego w Unii Europejskiej, bo rolnicy protestują dlatego, że koszty produkcji żywności przekraczają ich zyski. Żywność jest za tania. Żywność mogłaby być w Europie droga, gdyby nas było stać na nią. To znaczy, gdyby Europa, Unia nie ubożała, a tak jest od 15 lat, gdyby stawała się coraz bogatsza, to Europejczyków byłoby stać na coraz droższą żywność i wtedy być może rolnictwo mogło być 100% eko. A jest odwrotnie. Jesteśmy coraz ubożsi. Mówię o Europie. Polacy na szczęście są chlubnym wyjątkiem w tej wspólnocie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dariusz Matuszak był gościem Radia Wnet.